Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Senator Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska, szef lubuskich struktur. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
No oczywiście zaczniemy od wielkiego wydarzenia, wielkiego dla Platformy i dla Nowoczesnej w naszym mieście. Wczoraj mieliście państwo konwencję oficjalną, dużą. Ja powiedziałbym nawet, że wczoraj tak na dobrą sprawę sformalizowała się Koalicja Obywatelska, bo oczywiście wcześniej panowie podpisywaliście stosowne dokumenty, ale wtedy mówiliśmy tylko i wyłącznie o sejmiku, ważyły się jeszcze losy miasta. Teraz karty na stole, wszystko jasne.
Tak, prawdą jest to, że wcześniej podpisaliśmy porozumienie dotyczące sejmiku województwa lubuskiego, natomiast wczoraj podpisali nasi przedstawiciele porozumienie dotyczące miasta Zielona Góra, wspólnej reprezentacji do Rady Miasta Zielona Góra, ale także przedstawiliśmy kandydata i wicekandydata i kandydata na prezydenta i wiceprezydenta, ale jeszcze dyskutujemy na temat jednego ważnego miasta w naszym województwie, mianowicie Gorzowa, ale myślę, że też wkrótce przedstawimy kwestie personalne, bo to, że pójdziemy wspólnie, to już jest przesądzone. Cieszymy się, to ważne wydarzenie dla nas, dla Koalicji Obywatelskiej. Cieszymy się, że mamy mocną, silną reprezentację do Rady Miasta i cieszymy się, że mamy kandydata na prezydenta, którym jest pan Sławomir Kotylak, na wiceprezydenta, który jest pan Andrzej Żywień. Ogłosiliśmy także jedynki i dwójki, jeżeli chodzi o listy do Rady Miasta i po części są to Zielonogórzanom powszechnie znane osoby, osoby, które zasiadały i w obecnej kadencji zasiadają w Radzie Miasta, ale także wcześniej sprawowały mandat radnego. Są i panowie, i panie, i nie tylko parytet uwzględniliśmy płci, ale także kwestia, są to osoby starsze, bardziej doświadczone, ale także jest sporo młodych osób z entuzjazmem chcących działać. I myślę, że to jest bardzo dobra, sprawna drużyna, która skutecznie będzie zabiegała z jednej strony o głosy mieszkańców Zielonej Góry w wyborach, ale z drugiej strony zaprezentujemy bardzo ambitny, odważny program dla Zielonej Góry.
O programie za chwilę jeszcze porozmawiam, ale warto zaznaczyć, że jakby powagi całej konwencji dodała oczywiście obecność pana Grzegorza Schetyny i pani Katarzyny Lubnauer. No to dobrze, jak liderzy partii pokazują się w regionie, a zarazem pokazują, że oni też stawiają na drużynę, tak, że przypieczętowują formalnie i jakby zgadzają się na to, co dzieje się w danym regionie. W końcu to są te twarze ogólnopolskie, te, które widzimy na co dzień w telewizorach. No najważniejsze postaci, jeśli chodzi o ugrupowania.
To prawda. Pan Grzegorz Schetyna jest często w lubuskim Zielonej Górze. To jest osoba, która przewodniczący Platformy Obywatelskiej, który bardzo mocno pracuje także w tym wymiarze regionalnym, lokalnym, nie stroni od takich spotkań, nie ucieka przed rozwiązywaniem trudnych problemów i szczególnie, myślę, dobrze czuje się na ziemi lubuskiej, w Zielonej Górze, Gorzowie, ale myślę, szczególnie tutaj u nas jest częstym gościem naszym, co wczoraj podczas swego wystąpienia podkreślał. Katarzyna Lubnauer była kolejny, drugi bodaj raz, jak sama mówiła, ale to miłe, bo to właśnie pani Katarzyna Lubnauer z panem Grzegorzem Schetyną ogłosili te nazwiska kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta.
Myślę, że dla kandydatów to też ważna sprawa.
No tak, oczywiście. To nie są... Ja też chcę pokazać, że... Bo ktoś może powiedzieć, że to są mniej lub bardziej znane osoby, ale to nie są anonimowe osoby ani dla przewodniczącej Nowoczesnej, ani Platformy Obywatelskiej. Zarówno pan Sławomir Kotylak, jak i Andrzej Żywień są znani w swych ugrupowaniach politycznych, nie tylko w tym wymiarze lokalnym, regionalnym, ale też i Katarzyna Lubnauer, jak i Grzegorz Schetyna znają zarówno Sławka Kotylaka, jak i Andrzeja Żywienia. To są osoby, które funkcjonują w strukturach Koalicji Obywatelskiej. Są tam znani, bywają w Warszawie na różnego rodzaju wydarzeniach i mają szerokie relacje nie tylko w ramach Koalicji Obywatelskiej, ale także w życiu publicznym, tym centralnym.
Ale mamy też debiutantów, którzy znajdują się na liście i to zarówno wśród liderów tych list i pewnie na niższych miejscach też. Te osoby też były obecne oczywiście na konwencji i ja myślę, że to dla nich też jest taka bardzo budująca rzecz, że oto przyjeżdżają szefowie ugrupowań politycznych, czy szefowie koalicji w tej chwili i podkreślają, że jesteście świetną drużyną. To trochę tak jak trener na boisku, tak? On ma też pełnić rolę motywującą i to z całą pewnością motywuje, tak?
Tak, z jednej strony motywuje, ale też dodaje właśnie, tak jak pan zauważył, takiego splendoru, nobilituje bez wątpienia, zwłaszcza tych, którzy pierwszy raz startują, ale ja mogę powiedzieć, że ogłosiliśmy co prawda tylko jedynki i dwójki wczoraj, ale mamy praktycznie gotowe, podopinane listy. W okręgu numer jeden jest Marcin Pabierowski i pani Marlena Kopi. W okręgu numer dwa mamy Adama Urbaniaka i Marka Kamińskiego, doświadczeni radni, działacze samorządowi. W okręgu numer trzy naszym kandydatem jest Mariusz Rosik, obecny przecież radny, i pan Norbert Urbański, młodego pokolenia zupełnie, osoba z Nowoczesnej, tak. W okręgu numer 4 z kolei jest Sławek Kotylak i Jasia Malon, także też jest kobieta, młode pokolenie Zielonogórzan. I wreszcie w okręgu numer 5 Andrzej Żywień i Krzysiu Machalica, więc to są ci nasi liderzy. Myślę, że bardzo dobrze znani w większości absolutnie przez Zielonogórzan kandydaci na radnych, niejednokrotnie także radni. Więc jestem przekonany, że to jest tylko część drużyny, ale bardzo dobra część tej drużyny.
Chcę też wie pan państwa dokładnie, że można mówić o liderach list, natomiast wybory są różne, tak? I pan doskonale wie, że nie zawsze trzeba być na pierwszym czy na drugim miejscu, żeby wygrywać wybory. I tu będzie podobnie, więc ta rywalizacja, mimo że w drużynie, to jednak też będzie musiała być. No jeśli ktoś ma ambicje wejść do Rady Miasta, będzie musiał coś dać z siebie.
To jest naturalne. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, żeby nie przywiązywać zbyt dużej roli właśnie pozycji na liście, chociaż ta jedynka daje pewnego rodzaju handicap, tak? Natomiast wszystkie pozostałe miejsca są równoznaczne. Zielonogórzanie, Lubuszanie, Polacy jednak dokonują świadomych wyborów, coraz świadomszych wyborów, i poszukują konkretnych osób na listach. I
teraz ta lista będzie krótsza, to też jest
siedmioosobowa.
Według mnie to jest nawet takie bardziej przejrzyste dla przeciętnego
wyborcy. Ja uważam, że to jest dobra zmiana. Oczywiście mam wiele krytycznych uwag co do zmian w ordynacji wyborczej, ale ta zmiana akurat poczytuję jako coś pozytywnego i uważam, że poza tymi liderami, których zaprezentowaliśmy, mamy bardzo dużo, bardzo, bardzo wartościowych osób, także różnego pokolenia i różnej płci, ale każda z tych osób ma bardzo poważny dorobek i myślę, że to nie jest przesądzone, to Zielonogórzanie naturalnie zdecydują, kto będzie reprezentował Koalicję Obywatelską w Radzie Miasta, ale jestem przekonany, że będą to fantastyczni ludzie i Zielonogórzanie naprawdę będą mogli dokonywać bardzo dobrych wyborów.
Co prawda nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie te wybory się odbędą. Na razie jest jeszcze taka rzecz niedopowiedziana, ale pewnie.
Bo w Prawie i Sprawiedliwości toczy się teraz rywalizacja pomiędzy obozem rządowym a kancelarią prezydenta pana Dudy, chociażby w kontekście referendum, prawda, konstytucyjnego, jak pan doskonale i państwo pewnie wiecie. Obóz rządzący kontestuje, sceptycznie podchodzi do inicjatywy pana prezydenta, więc nie mają czasu zająć się.
Wielu Polaków z tym szacunkiem dla pana prezydenta, bo tak rozbudowane pytania referendalne i takie.
A czy one nie mają nic wspólnego z konstytucją?
To jest zupełnie inna
kwestia. To jest żenujące, prawda? No, dziwię się, bo pan prezydent powołuje się na to, że to prawnicy w jego kancelarii przygotowywali te pytania, ale gros.
Ale słyszał pan wypowiedzi pani Romaszewskiej, no która mówi, że trzeba być tak najdelikatniej rzecz biorąc niepoważnym, żeby pytać na przykład o 500+.
Tak.
Czy powinno być zapisane w konstytucji?
To prawda. To, ale także obecność Polski w Unii Europejskiej. Nie da się tego zapisać. To musi być decyzja Polaków, władz w danym czasie państwa polskiego. Nie wiemy, jak Unia Europejska będzie ewoluować, także ja myślę, że pan prezydent poszukuje sposobu za wszelką cenę, aby zaistnieć na scenie politycznej, i te pytania oczywiście pokazuje się, ale raczej go kompromitują. I myślę, że kto jak kto, ale głowa państwa powinna szczególnie starannie przygotowywać się do takich ważnych inicjatyw, jak instytucja referendalna, i powinna
naprawdę... W tak ważnej sprawie jak konstytucja.
No, najważniejszej sprawie. Ale myślę, że nie chcę być złośliwy, ale myślę, że skoro pan prezydent tak traktuje, bo te pytania o tym świadczą, konstytucję, to mam wrażenie, że jej nie szanuje, bo to, że ją łamie, to już wiemy, bo łamie ją od pierwszych miesięcy swego urzędowania. Ale teraz widzę, że z przymrużeniem oka traktuje konstytucję, a głowie państwa, nikomu, żadnemu obywatelowi państwa nie przystoi łamanie jakiegokolwiek przepisu prawa, co dopiero ustawy zasadniczej. Mówimy o głowie państwa. To jest skandaliczne zachowanie.
Mówimy o tym, że mamy pewnego rodzaju rywalizację pomiędzy rządem a właśnie Kancelarią Prezydencką, ale tak naprawdę, jak już jesteśmy przy Prawie i Sprawiedliwości, to chyba mają większe problemy w Prawie i Sprawiedliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o lidera pana Jarosława Kaczyńskiego, o którym coraz głośniej mówi się, że być może jednak będzie wycofywał się z polityki. A to, jak wiadomo, w każdym ugrupowaniu pewnie byłoby podobnie, tak? Jeśli lider schodzi ze sceny, no to buldogi pod dywanem już tam się kotłują.
I ta dyskusja, myślę, w tym kontekście się właśnie toczy, panie redaktorze, czyli ta rywalizacja, te pytania konstytucyjne, próba zaistnienia za wszelką cenę przy okazji.
Myślę pan, że ważność tutaj chce ktoś pokazać, tak? Jak ważne jest dla ugrupowania?
Tak. Myślę, że ta prawdziwa rywalizacja jest dopiero przed nami, bo z jednej strony mamy ogłoszenie tych pytań i zapowiedź pana prezydenta, że z taką inicjatywą referendalną wyjdzie.
A to jest jakby konsekwencja tego, co mówił już wcześniej, bo chyba w ubiegłym roku już mówił głośno, że będzie.
Ale od początku jego obóz polityczny jest sceptyczny co do tej propozycji. Oczywiście są pewne rozłamy, bo jak słyszałem wicemarszałka Senatu, pana Adama Bielana, on raczej nieco cieplejszym tonie odnosił się do tej inicjatywy pana prezydenta, no ale już pan Adam Lipiński, czyli osoba bardzo blisko pana prezesa Kaczyńskiego, czy też pani rzecznik Mazurek, no mówią skrajnie sceptycznie.
No pani rzecznik mówi to, co powinien mówić rzecznik.
Oczywiście, pan Terlecki mówi bardzo sceptycznie, marszałek Senatu Karczewski, pan Karczewski mówi też bardzo sceptycznie o inicjatywie pana prezydenta, chociaż zaliczyłbym go do środka mniej więcej, jeżeli mówimy o jakie miejsce w Prawie i Sprawiedliwości te osoby zajmują. To wszystko świadczy, że pozycja jednak pana prezydenta wciąż jest w Prawie i Sprawiedliwości niezbyt silna, ale mając świadomość, pan prezydent, że lider Prawa i Sprawiedliwości jest w takiej, a nie innej kondycji, próbuje nieco rozpychać się na scenie politycznej, przy czym to rozpychanie jest szalenie nieudolne i myślę, że pan prezydent powinien szybko wyciągać wnioski i korygować swoje postępowanie.
No zobaczymy. Lato to idealny moment na porządki w każdym ugrupowaniu politycznym, zwłaszcza, że wtedy obywatele nieco mniej przejmują się życiem politycznym, raczej skupiają się na wypoczynku, urlopach i tego typu historiach i swoją drogą całkiem dobrze. Notabene politycy też odpoczywają w czasie wakacji.
Bo to też ludzie.
Chociaż przed wyborami pewnie też będziecie musieli myśleć intensywnie o tym, jak się do tej kampanii zbliżającej się wielkimi krokami przygotować. Zaraz po sezonie ogórkowym ona pewnie będzie startowała. O programie, panie senatorze, bo ja rozumiem, że program, założenia główne macie państwo, tak? I teraz co? Dopracowujecie szczegóły, tak?
My mamy przygotowany projekt programu, czy program generalnie zarówno w wymiarze wojewódzkim, jak i miejskim, natomiast...
Czy one będą różne?
Tak, one są różne, natomiast Nowoczesna ma w formie takiego dekalogu program wojewódzki, nieco inaczej program miejski. I problem polega na tym, właśnie to nie jest problem, bo mówimy o tym, że obie formacje polityczne de facto posiadają program, ale chodzi o to, żeby stworzyć spójny dokument.
Skompensować, prawda?
Skompensować uspójnić, zunifikować i podyskutować też o tych elementach, które znajdują się w naszym programie, a nie ma ich w programie Nowoczesnej i odwrotnie, tak żeby zbudować też pewną nić porozumienia. Pewnie będą takie wątki, z których zrezygnujemy, no takie, które nieco rozszerzymy albo zminimalizujemy ich znaczenie w naszych programach, ale chcę powiedzieć, że te dyskusje zarówno programowe, jak i personalne toczyły się w bardzo dobrej atmosferze.
I może były trudne, bo i pan, i pan poseł Pudłowski, no mówiliście wprost, to nie były proste rozmowy, że to usiadło dwóch dżentelmenów przy kawie i mówiłem, dobra, załatwiamy. Tak?
Nie, oczywiście, to jest poważna dyskusja, bo mówimy o poważnych sprawach. Niezwykle poważnych sprawach, o fundamentalnych de facto z punktu widzenia funkcjonowania wspólnoty samorządowej, jaką jest Zielona Góra, bo mówimy o kandydatach, o osobach, które mają z jednej strony wziąć odpowiedzialność za losy dużego wojewódzkiego miasta, jednego z największych na pograniczu polsko-niemieckim, ale z drugiej strony mówimy także o tych kwestiach, które w naszej ocenie powinny być ważne, które powinny być w najbliższych 5 latach zrealizowane. I tu musimy być spójni, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że Zielonogórzanie ufają, dokonują pewnych nam, dokonują pewnych wyborów i okazuje się, że zaczynamy po wejściu do Rady Miasta dopiero robić rozpoczynać dyskusję i dzielić się, mieć różne poglądy na różne sprawy. Dlatego tą wspólnotę programu bez wątpienia także zbudujemy, bo jesteśmy raczej na finiszu, a nie na początku tej drogi i nie będzie takiej sytuacji, w której będziemy się dzielić wtedy, kiedy będziemy w Radzie Miasta, bo już za chwilę, myślę, że w pierwszej dekadzie lipca będziemy już mieli ten dokument zamknięty, gotowy, a w stosownym czasie, wtedy, kiedy rozpoczniemy kampanię, już będziemy sukcesywnie poszczególne elementy tego naszego programu prezentować i wszyscy, jak jeden w Koalicji Obywatelskiej, będziemy za tym programem.
Dzisiaj na Uniwersytecie Zielonogórskim, teraz chciałbym, żebym porozmawiać z panem przez chwilę jako z naukowcem. Również mamy konferencję rektorów, która rozpoczęła się wczoraj. Rektorzy uczelni naszego kraju rozmawiają, ale myślę, że głównym tematem rozmów będzie jednak ustawa o szkolnictwie wyższym, czyli propozycja pana Gowina. Jak pan myśli, jakie będą w ogóle losy? Bo tutaj też tego dokumentu, bo one też nie są przesądzone. Jak mówiliśmy o podziałach w Prawie i Sprawiedliwości dotyczących kwestii referendalnych, to tutaj tak samo Prawie i Sprawiedliwości jest podzielone.
Powiem może najpierw o moim stosunku do tej ustawy. Potem powiem, jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i innych sił w parlamencie. Ja jestem jak najbardziej sceptyczny wobec tej ustawy, bo mało tego, mogę powiedzieć, to nie tajemnica. Godzinę i 10 minut rozmawiałem z panem wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, z panem Gowinem, wespół z moim kolegą z Senatu i klubu, panem profesorem Piotrem Wachem. Myślę, że była to dość twarda i jednoznaczna dyskusja, ale też bardzo, bardzo ciekawa. Nawet pan minister, pan premier Gowin pozwolił sobie na sformułowanie o to takich słów, że powinien tą pracę nad ustawą zacząć od spotkań z poszczególnymi klubami. No szkoda, że taka refleksja naszła pana premiera na zakończenie tych de facto prac. Pan premier Gowin chce zrealizować skądinąd słuszną ideę, zbudować konkurencyjność polskiej nauki, ale nie da się zadekretować konkurencyjności polskiej nauki, przeznaczając większe środki dla kilku wybranych uczelni i tym samym zmniejszając środki finansowe na rozwój pozostałych. To jeżeli chcemy faktycznie zbudować konkurencyjność i zbudować pewne sprzężenie zwrotne pomiędzy biznesem, gospodarką a nauką, to musi dziać się w warunkach konkurencji, a państwo musi stymulować ową konkurencyjność, budując takie systemy finansowe, które będą skłaniać zarówno przedsiębiorców, jak i świat nauki do tej współpracy.
Ja dzisiaj wyczytałem takie zdanie jednego z dziennikarzy, który mówił, że w tym dokumencie brakuje pewnego rodzaju wizji. Dlatego pozwolił sobie na takie stwierdzenie, że nie jest to dokument nowoczesny, taki jakie powstają w innych krajach, myśląc o reformie szkolnictwa wyższego, że on nie jest niejako długofalowy. On po prostu robi rewolucję, a potem zobaczymy.
A czy on przede wszystkim nie jest spójny, bo jak sięgniemy do genezy prac nad tym dokumentem, to musimy mieć świadomość, że pan premier Gowin powołał 3 zespoły, które równolegle pracowały nad przygotowaniem właśnie wizji, koncepcji reformy nauki w Polsce. Też w kontekście właśnie usprawnienia funkcjonowania, ale także budowania tej konkurencyjności i próby zbudowania lepszych pozycji polskich uczelni w rankingach światowych, w tym rankingu szanghajskim. Ale te 3 koncepcje oczywiście powstały, a potem pan premier Gowin próbował złączyć 3 koncepcje. Niestety nie da się złączyć niektórych propozycji, bo ideowo te koncepcje na tyle się fundamentalnie różnią, że nie można zapożyczać pewnych wątków i wypracować konsensus. Więc to założenie w mojej ocenie już było błędem na wstępie tychże prac. W konsekwencji takie ośrodki w mojej ocenie jak nasz będą marginalizowane. A ja uważam, że my mamy bardzo wiele, bardzo wartościowych zespołów badawczych, które odnoszą naprawdę sukcesy nie tylko na arenie naszej, regionalnej, ogólnokrajowej, ale także europejskiej czy też światowej. Więc pan prezydent, pan premier Gowin może wylać dziecko z kąpielą. I ja z uporem maniaka sukcesywnie kontestuję założenia czy wprost projekt tej ustawy. Rozmawiałem z koleżankami i kolegami w klubie na ten temat. Rozmawiałem z różnymi środowiskami. Przecież zrobiliśmy tutaj konferencję prasową w Zielonej Górze, jako też środowisko polityczne. Przecież w naszych strukturach jest wielu pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. Cieszę się niezwykle, że zarząd województwa podjął stosowną uchwałę, krytyczną także wobec tej propozycji pana Gowina, ale także Rada Miasta podjęła, co trzeba podkreślić, bardzo odpowiedzialną także uchwałę, która także kontestuje tą propozycję przygotowaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Pytanie, czy takie apele będą miały jakiekolwiek znaczenie?
Tak, mają znaczenie, bo ja też je przekazuję w stosowne miejsca. Jak wiemy, jest protest studentów w wielu środowiskach na Uniwersytecie Warszawskim, Łódzkim, w Białymstoku i jeszcze w kilku innych miejscach. I chcę powiedzieć panu, panie doktorze i państwu, że Klub Platformy Obywatelskiej, o to też prosiłem pana przewodniczącego Grzegorza Schetynę, rozmawialiśmy na ten temat, będzie obowiązywała dyscyplina obecności, czyli wszyscy posłowie i senatorowie będą rozliczani z ewentualnej absencji, czyli będą musieli uczestniczyć w tym głosowaniu, i dyscyplina głosowania. I cały Klub Platformy Obywatelskiej będzie za odrzuceniem tego projektu ustawy w całości.
Powiedziałbym, że to nawet nietypowe, jeśli chodzi o Platformę, bo rzadko się zdarza, że...
Bo Platforma jest bardzo pluralistyczna wewnętrznie, ale to jest na tyle ważna ustawa i w kontekście tego, co stało się w edukacji na poziomie podstawowym, próbuje się w sposób nieodpowiedzialny zburzyć pewien porządek. My nie mamy nic przeciwko temu. Uważamy, że oczywiście polskie szkolnictwo, nauka, ta konkurencyjność powinna być budowana, ale nie w taki sposób, nie w tak chaotyczny, nieodpowiedzialny sposób i nie w sposób, który, i to jest domena Prawa i Sprawiedliwości, także centralizuje polską naukę i nadaje pewne prerogatywy dla rządu, który będzie mógł dalece ingerować w sprawy, w autonomię środowiska
akademickich w Polsce. Chociażby ingerować w to, kto będzie rektorem danej uczelni.
I to jest skandaliczne, my na to nie chcemy się w żaden sposób zgodzić. Nowoczesna w sposób podobny podchodzi do tego zagadnienia.
Myślę,
i z tego, co wiem, Kukiz też, prawda, który też, jak wiemy, flirtuje trochę z Prawem i Sprawiedliwości. Ale w tej kwestii wiem, że tej wspólnoty i tego flirtu nie będzie. I tak jak słusznie pan zauważył, formułując to pytanie, w Prawie i Sprawiedliwości wprost wiele osób, między innymi profesor Pawłowicz, kontestuje tą ustawę, ale nie tylko, bo wicemarszałek Sejmu, pan Terlecki również, który też ma dorobek akademicki, pan profesor Bernacki z UJ-u także to kontestuje, więc przy założeniu ta przewaga Prawa i Sprawiedliwości jest naprawdę niewielka. Przy założeniu, że będzie pewna absencja niektórych z polityków, bo proszę zwrócić uwagę, że gro z nich pełni funkcje ministerialne, są sekretarzami stanu w różnych resortach, czyli wiceministrami, mają wyjazdy służbowe i tak dalej. Do tego te osoby, które się wyłamią, więc w mojej ocenie ten los tej ustawy jest bardzo niepewny, ale to z mego punktu widzenia.
Byłby to ewenement, jeśli chodzi o tę kadencję, bo ja nie przypominam sobie dokumentu, który...
Wszystkie przeszły, tak, bez wątpienia. Z punktu widzenia polskiej nauki byłoby to dobre rozwiązanie, bo można przytoczyć, jak wiele środowisk kontestuje, naukowych też, prawda, list 100 wybitnych intelektualistów w polskich, którzy
także kontestują. Przykładów można
mnóstwo ekspertyzy, które trafiły do biura analiz Sejmu, czy
tak
biura
samo
analiz
było przy
Senatu.
Okazji reformy oświaty, też było mnóstwo środowisk, bardzo zacnych osób mówiło, że to nie jest najlepszy pomysł, a stało się, jak się stało. Panie senatorze, na sam koniec musimy się do tego odnieść, bo to rzeczywiście rzecz niebywała. No, trzeba byłoby powiedzieć skandal, tak? To, co wydarzyło się w Świnoujściu z udziałem lubuskich policjantów i jeszcze zakończyło się tragedią.
No tak, w mojej ocenie osoby, które są powołane do tego, żeby strzec porządku publicznego, dbać o bezpieczeństwo obywateli, Polaków wewnętrzne, dopuściły się do takich, czy zdarzyło się takie nieszczęście. To jest skandaliczne. Myślę, że pierwsze kroki przez ministra właściwego zostały już podjęte, ale myślę, że to jest dopiero początek rozwiązywania tego problemu. Będą prowadzone dochodzenia wewnętrzne. Rozumiem, że będą też dalsze kroki podjęte, dalsze konsekwencje. Ja myślę, że tu my jako obywatele możemy czuć się niebezpiecznie, skoro ci, którzy powinni dbać o nasze bezpieczeństwo, tak, a nie inaczej się zachowują.
A że trzęsienie ziemi mamy na pewno w tej chwili w Komendzie Wojewódzkiej?
Bez wątpienia.
Podejrzewam, że to się przekłada też na komendy miejskie.
Bez wątpienia, tak, panie doktorze. Ja się martwię, bo po 89 roku polska policja sukcesywnie odbudowywała swój wizerunek i chcę powiedzieć, że z badań wynika, kilka lat temu, w 2011 roku, prawie 82% Polaków bardzo pozytywnie postrzegało, oceniało pracę polskiej policji. Takie wydarzenia
może
nie będą służyły tak budowie dobrego wizerunku policji, więc mam nadzieję, że szybko zostaną wyciągnięte wnioski. No, kolejny przypadek, on nie dotyczy wprost naszego regionu, ale dolnośląskich struktur policji. Myślę o tym wydarzeniu związanym z traktowaniem takim, a nie innym jednego z zatrzymanych młodych ludzi, paralizator, no, i tak dalej, prawda? I umiera. Więc to policja musi zadbać o swój wizerunek. Ktoś musi się temu przyjrzeć, bo to jest któryś incydent, który sygnalizuje, że coś niedobrego zaczęło się w polskiej policji.
Po to mamy też odpowiednich ministrów, komendanta głównego policji, żeby robili porządek.
Czekamy na reakcje. Jednoznaczne.
Senator Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Życzę miłego dnia.